W weekend byłem w IMAX-ie na filmie Projekt Hail Mary. Oj, co to był za film? Object approaching. Po raz pierwszy od dawna oglądałem coś science fiction, którego autorzy nie traktują widzów jak idiotów. Książka, na podstawie której ten film powstał, zresztą książkę o tym samym tytule, Projekt Hail Mary, czytałem kilka lat temu i to wielkie podziękowania dla Tomasza. Tomasz to jest osoba, która jest odpowiedzialna za produkcję Nauka to Lubię, za wszystko, co widzicie na ekranie, a co pochodzi od nas, właśnie od Nauka to Lubię, dzięki Tomasz. Powiem tak, po obejrzeniu tego filmu nie mogłem inaczej. Północy pisałem naukową recenzję tego filmu. Zapraszam bardzo serdecznie. Nie chcę zdradzać fabuły, no ale jak mam zrecenzować, to jednak trochę muszę zdradzić. Film jest określany w opisach jako thriller science fiction. Nie mam przekonania, czy to słuszne określenie. Rzecz dzieje się we współczesności, gdy zostaje odkryty pewien astrobiologiczny fenomen. Co gorsza, fenomen, który zagraża Ziemi, w zasadzie życiu na Ziemi. Ale uwierzcie, to nie jest coś tak prostego, by nie powiedzieć prostackiego, jak pędząca w naszym kierunku skała. United States government has just asked us to save the world. We're talking about space, right? Outer space. Ludzkość ma niewiele czasu, więc w kosmos w celu wyjaśnienia i znalezienia antidotum wyrusza trzyosobowa załoga. Wyjaśnia, znajduje rozwiązanie, by nie powiedzieć lekarstwo, a przy okazji odkrywa obcą cywilizację.
No, I'm sorry.
Obcą, inteligentną, inaczej, ale na pewno nie mniej cywilizowaną od nas. A jednak cywilizację, która ma sporo z kamienia łupanego. I teraz, czy to mogłoby się zdarzyć? Jak bardzo autor i scenarzyści popłynęli w nienaukowe albo bardziej w nierealne naukowe obszary? Dla mnie zarówno książka z 2021 roku, jak i film należą do najciekawszych i bodaj najlepszych przykładów hard science fiction ostatnich lat. Gatunku, w którym autor świadomie stawia na maksymalną naukową wiarygodność, akceptując tylko jedną dużą, ale konsekwentnie stosowaną fikcję. Andy Weir, autor powieści, na podstawie której powstał film, jest synem fizyka i inżyniera. Wielokrotnie podkreślał w wywiadach, na przykład w niedawnym wywiadzie w Scientific American, że cała fizyka jest prawdziwa. A sam Neil deGrasse Tyson po obejrzeniu premiery potwierdził, zdało egzamin naukowy. Bring it on. Największym i najbardziej spektakularnym elementem fikcyjnym jest astrofag. Mikroskopijny organizm, który żyje na powierzchni gwiazdy, czy na gwiazdach. Pochłania ich energię, magazynuje ją, a gdy pojawia się odpowiednia okoliczność, odpowiednie okoliczności, emituje kierunkowe promieniowanie podczerwone jako napęd, by znaleźć się w środowisku dla siebie dogodnym. Nie chcę za dużo zdradzać. W książce, w filmie astrofagi, czy astrofag jest odpowiedzialny dosłownie za zjadanie Słońca. Później dowiadujemy się, że to dotyczy wielu innych gwiazd we Wszechświecie, czyli w zasadzie za jego coraz mniejszą intensywność świecenia. No i stąd właśnie mają się brać problemy ludzkości w niedalekiej przyszłości, wtedy kiedy Słońce po prostu będzie emitowało mniej światła. Ta emisja promieniowania podczerwonego to tak zwana linia Petrowa, Petrova Line, pas ciemnych linii w widmie podczerwonym, nazwany od nazwiska rosyjskiej astronom Tatiany Petrowej, która jako pierwsza ten fenomen zauważyła. Everything on this planet will go extinct, including us. Dr. Grace. Cały mechanizm odbywa się tu za pośrednictwem neutrin. I na poziomie kwantowym to jest czysta fantazja. Rzeczywiste neutrina mają ekstremalnie mały przekrój czynny, rzędu 10 do minus tam 40 którejś potęgi centymetra kwadratowego, więc praktycznie nie oddziałują z materią. Autor książki przyznaje otwarcie, że ten akurat element wymyślił, ale to mu pozwoliło na niemal 100% konwersję masy w energię, co jest ważne dla treści tego filmu. To łamie drugą zasadę termodynamiki. Organizm o takiej sprawności byłby perpetuum mobile drugiego rodzaju, ale autor konsekwentnie stosuje tę zasadę przez całą fabułę. Astrofag jest jednocześnie paliwem, źródłem ciepła, problemem ekologicznym i kluczem do międzygwiezdnej podróży. I to jest szacun. Ta konsekwencja stosowania i wewnętrzna spójność tej koncepcji budzi mój ogromny, ogromny szacunek. Równie imponujący jest napęd Spin Drive, wirujący cylinder, w którym astrofagi krążą po spirali, oddając ciepło i generując ciąg bez klasycznego odrzutu masy. Wire oparł go na realnych problemach termicznych w kosmosie. Na przykład w próżni ciepło rozprasza się wyłącznie przez promieniowanie, co jest koszmarem dla statków kosmicznych podróżujących gdzieś tam dalej. W książce grany przez Ryana Goslinga Dr. Grace wykonuje bardzo precyzyjne obliczenia. Statek przyspiesza z przyspieszeniem 1,5G przez kilka lat, osiągając prędkość 92% prędkości światła w próżni, co daje dylatację czasu zgodną z transformacją Lorentza, czas pokładowy około 4 lata, Ziemia starzeje się około 12-13 lat. Równania rakietowe Ciołkowskiego jest tu rozwiązane dzięki ekstremalnie wysokiej prędkości wylotowej astrofaga. Matematycznie wszystko się zgadza. Film wizualizuje to efektownie. Sceny wirowania statku, sztucznej grawitacji przez rotację, one są kręcone z naprawdę z dbałością o detale, a efekty specjalne pokazują tą linię Petrowa jako czerwony pas wokół Słońca. Ta wizualizacja jest oparta zresztą na realnych liniach absorpcyjnych widmie gwiazd. Systemy gwiezdne w książce i filmie są wybrane z niezwykłą precyzją. Tau Ceti, niecałe 12 lat świetlnych od Ziemi. To jest prawdziwa gwiazda klasy G, bardzo podobna do Słońca. Jedna z pierwszych gwiazd, które były celem programu SETI Franka Drake'a z 1960 roku. Kolejny raz obiecuję, muszę zrobić o programie SETI kolejny film. W tej historii misja leci właśnie tam, by szukać ratunku. Dlaczego tam? Nie powiem. Idźcie do kina. Szukałem wczoraj i tutaj jest malutki znak zapytania, bo wokół filmowej Tau Ceti krążą planety. W rzeczywistości jednak planety wokół Tau Ceti pozostają niepotwierdzone. Kandydaci z roku 2012 i 2017, w tym Tau Ceti E, nazwana w książce Adrianem, nie zostały w 100% potwierdzone. Wire wybrał właśnie Tau Ceti świadomie. Powiedział w jednym z wywiadów, że chciał realnie bliską gwiazdę, prawdziwą gwiazdę, bliską gwiazdę, na której mogłoby istnieć życie. Drugi system to 40 Eridani A, Erid. To również prawdziwa gwiazda, 16 lat świetlnych i podwójny układ. Tam też ma miejsce część akcji tej opowieści. Jaka część? Nie powiem. Idźcie do kina. Biologia obcego życia to jest kolejny duży temat tego filmu, no więc to jest też kolejny majstersztyk konsekwencji. Rocky, tak tego obcego nazwijmy, jest pozbawiony wzroku, bo na planecie nie ma światła. Ma metabolizm oparty o amoniak, bo warunki, jakie tam mogą panować, wykluczają wodę w stanie płynnym i komunikuje się w paśmie 5-6 kHz. I tu jest mistrzostwo świata, bo autor książki zbudował w zasadzie całą jego biologię od zera. Wychodząc z warunków panujących na Erid, gruba atmosfera, wysoka grawitacja, brak promieniowania UV, ta biologia, czy biologię, której nie znamy, czy stworzył biologię, której nie znamy, o tak chciałem powiedzieć, której nigdy nie widzieliśmy, nigdy nie spotkaliśmy w przypadku, że jakiegokolwiek organizmu, jaki znamy, ale biologię, która nie łamie żadnych zasad, które dotychczas poznaliśmy. I to jest ogromna sztuka. To zresztą jest nie jedyny element, czy moment w tym filmie, gdzie poznajemy coś, czy autor pokazuje coś, z czym nigdy się nie spotkaliśmy, ale co nie przeczy naszej wiedzy na dany temat.
It is time go.
I think you mean go time, pal.
Jedyne pytanie jest tutaj o tak zwaną o hipotezę panspermii, bo w filmie poznajemy w zasadzie trzy formy życia, z których każda jest zaprojektowana według innego wzoru, według innych zasad. A dzisiaj najczęściej rozważana jest hipoteza mówiąca, że życie zostało zasiane wspólnie, a więc ma ten sam fundament i wzorzec. No ale to nie jest błąd czy złamanie jakichś zasad. Panspermia może obowiązywać na przykład na określonym obszarze, chociażby jednego układu planetarnego, a nie w całym kosmosie. Film skraca wielostronicowe opisy, w których dr Grace wylicza, rozwiązuje równania, rozwiązuje dosłowne problemy na tablicy, natomiast zachowuje wszystkie kluczowe koncepcje. Hibernacja i amnezja po kriogenice. To jest realny problem medyczny. Problemy z promieniowaniem kosmicznym, budowę wspólnego języka z Rokim, a nawet szerzej takie bardzo naukowe, realne podejście do świata i do rozwiązywania jego problemów od całkiem prostych, na przykład obliczania, gdzie jestem, do tych największych. Jest jeszcze coś, co wydaje mi się szczególnie ważne w tym filmie. Film bardzo dobrze, bardzo dosłownie, a czasami w zabawny i nawet wzruszający sposób pokazuje proces naukowy, metodę naukową. Nauka to współpraca, to wnioskowanie, to wchodzenie czasami w ślepe uliczki po to, żeby za chwilę z nich się wycofać i wejść w tę prawidłową. Nauka już dawno nie jest aktem indywidualnego geniuszu. W tym filmie widać to bardzo wyraźnie. Naukowcy po premierze, na przykład astrobiologowie na łamach Scientific American, podkreślali, że zarówno autor książki, jak i reżyser, scenarzyści uniknęli najczęstszych hollywoodzkich błędów. I potwierdzam, tak, uniknęli. Nie ma tu jakiegoś magicznego tlenu, nie ma sztucznej grawitacji bez rotacji, nie ma zaburzeń czasu i przestrzeni, nie ma też magicznych materiałów, które są w stanie przetrwać absolutnie wszystko. Nie ma astronautów, którzy są nieśmiertelni i na wszystko odporni. Podsumowując, zarówno książka, jak i film łamią zasadę fizyki w zasadzie tylko w jednym punkcie. I mam tu na myśli właśnie astrofaga, ten mały organizm, który jest w zasadzie takim głównym bohaterem tej historii. Poza tym w filmie pojawia się kilka drobnych uproszczeń, z których większość to nawet nie złamanie naszej wiedzy, a może jej lekkie nadinterpretowanie. Ale jest to robione w sposób świadomy, spójny, konsekwentny i z minimalną liczbą magicznych założeń. Dla mnie film Projekt Hail Mary, film i książka udowadniają, że epicka, emocjonująca przygoda może być zbudowana niemal wyłącznie na prawdziwej nauce. Ciekawe, czy ten film wywoła dyskusję o astrofagach, czy ogólnie o astrobiologii, czy o spin drive'ie na przykład. Jeżeli tak, to będzie to największa siła tej historii. Prowokuje do myślenia o granicach tego, co fizycznie jest możliwe. Jeśli ktoś szuka science fiction, które naprawdę szanuje inteligencję widza, to właśnie tu trafił w dziesiątkę.